messaggio di uomo in nerwo, senso un paese, autostima.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Marcin Zaborowski jest fotografią National Geographic Polska i obserwuje świat z punktu widzenia oka kamery, że tak powiem. Ale dużo rzeczy widać poza okiem aparatu, szczególnie jeżeli człowiek jest czujny. Dzisiaj wybieramy się do Birmy. Nie jest to taki oczywisty kierunek turystycznych wypraw.
Pierwsza wyprawa wzięła się z takiej ciekawości, ponieważ Birma była kompletnie nieznanym krajem w Polsce. Mało było przede wszystkim zdjęć z Birmy, bo z reguły tak kierowałem przynajmniej kiedyś wyboru krajów, do których chciałem pojechać i coś zobaczyć, sfotografować. W tamtym okresie Birma rzeczywiście to była jeszcze Birma pod rządami generałów, działała junta wojskowa, w związku z tym mało turystów tam jeździło, w porównaniu do sąsiedniej Tajlandii to praktycznie to był jakiś tam niewielki promil. No i ta ciekawość, można powiedzieć, ostatniego skansenu Azji mnie przyciągnął do tego kraju.
Czy Birma nadal jest ostatnim skansenem Azji?
To się bardzo zmienia od 2012 roku, kiedy już generałowie ściągnęli mundury i ubrali ubrania cywilne. I odkąd Aung San Suu Kyi, czyli liderka i pokojowa laureatka Nagrody Nobla, rządzi teraz swoją partią demokratyczną, jest dużo więcej turystów, dużo więcej jest miejsc, gdzie turyści mogą się zatrzymywać, ponieważ po raz pierwszy, jak tam byłem, jak to było pod rządami junty wojskowej, to turyści nie mogli się zatrzymywać w innych miejscach, jak tylko wskazane przez rząd. Były takie sytuacje, że były miejscowości, gdzie na przykład nie było hostelu dla turystów zagranicznych, w związku z czym nie można było się tam zatrzymać. I te zmiany są naprawdę kolosalne. W momencie, kiedy byłem po raz pierwszy, nie było zupełnie internetu. Był jeden bankomat na cały kraj. Trzeba było wymieniać pieniądze na czarnym rynku, ponieważ kurs rządowy był kompletnie nieopłacalny. Za hotele płaciło się dolarami, ale na przykład już za prorządowy transport, na przykład koleją, trzeba było zapłacić czatami, więc jakby tu trzeba było cały czas lawirować. To mogłem zdarzyć się, jak byłem w Birmie ponownie, jak to się wszystko zmieniało. Są już bankomaty, jest dostęp do internetu. Bankomaty są praktycznie w każdej miejscowości. Nie ma problemu z zatrzymywaniem się turystów w miejscowościach. Prawie wszędzie są hostele. Przede wszystkim ludzie na ulicach też nie boją się rozmawiać z zagranicznymi ludźmi, z turystami z zagranicy, z korespondentami itd. I przykładem tego jest na przykład koncert punk rockowy w Rangunie, co było wcześniej praktycznie zjawiskiem jakimś nieosiągalnym, a teraz na koncercie punk rockowym w centrum Rangunu dzieciaki śpiewają różne swoje takie klimaty i to było bardzo fajne zderzenie takich nowoczesności z tym właśnie starymi przyzwyczajeniami, ponieważ zachodnie firmy bardzo szybko weszły do Birmy, jak została ona otwarta. Wcześniej nie było w ogóle z żadnych zachodnich firm i w tym momencie, jak to bardzo szybko następuje, to ta mentalność trochę wolniej idzie za tymi zmianami, za pieniędzmi tak naprawdę. Więc to jest ciekawa taka obserwacja, którą można od kilku lat obserwować w Birmie.
Czy widok turysty, który jest obwieszony aparatami, budzi niepokój?
W zależności w jakim charakterze, ale absolutnie nie. Birmańczycy to jest bardzo serdeczny naród, więc jakby tutaj nie ma absolutnie problemu, jeżeli chodzi o fotografowanie. To też było bardzo dla mnie takie duże ułatwienie, ponieważ wcześniej fotografowałem w różnych krajach arabskich, gdzie bardzo trudno się fotografuje. W momencie, kiedy pojechałem do Birmy, w ogóle nie było żadnego problemu z robieniem zdjęć.
Powiedzieliśmy już o tym, że infrastruktura turystyczna jest. A czy łatwo dotrzeć do turystycznych informacji? Czy są jakieś biura turystyczne?
Bardzo dużo biur powstało w ostatnich latach, bo właśnie w związku z tymi zmianami, które nastąpiły od 2012 roku, na pewno jest dużo więcej biur turystycznych i poza granicami Birmy, które organizują tam wycieczki, też jest bardzo dużo biur na miejscu, więc nie ma problemu, żeby na miejscu na przykład wykupić sobie bilet czy załatwić jakąś wycieczkę do określonego miejsca. Więc absolutnie nie ma z tym żadnego problemu teraz.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Jeżeli planujemy wyprawę do Birmy, no to musimy się przygotować na dużo egzotycznych wrażeń, niektórych pięknych, niektórych zaskakujących. Będziemy się starali turystę podlaskiego troszkę na tę specyfikę przygotować. Marcin Zaborowski, fotograf National Geographic Polska, zwiedził Birmę dwa razy i przyglądał jej się bardzo uważnie. Czy tam są jakieś obyczaje, czy też jakieś zasady, które panują, o których zawczasu dobrze jest wiedzieć?
Jak najbardziej, jeżeli chodzi o same świątynie. pustynię, czy wejść na teren klasztorów, no to sam fakt, trzeba ściągnąć obuwie i wejść na boso. Ale to bardzo szybko, jakby każdy sobie obserwując ludzi, jak postępują mieszkańcy lokalni, bardzo szybko sobie jest w stanie to przyswoić. Jest mnóstwo obyczajów, jakby na pewno ciekawy wątek samego na przykład jedzenia. Miałem okazję i to dzieliłem się informacjami z wieloma osobami, które kilka lat temu właśnie podróżowały po Birmie. I to była taka ciekawostka, że jedzenie w tamtym czasie w Birmie było kompletnie nie do przyjęcia. Znam parę osób, które podróżowały, przejechały naprawdę cały świat, są niewybredne. Po 2 tygodniach zdecydowały się wrócić, ponieważ stwierdziły, że nie są w stanie tam funkcjonować, jeżeli chodzi o jedzenie. Było tak kompletnie inne. Znowu, po zmianach od 2012 roku, to autentycznie jedzenie się tak w fantastyczny sposób zmieniło, że nie mogłem się tego najeść, było po prostu przepyszne.
Ale co było niezjadliwego wtedy, a co jest zjadliwego teraz?
Zupełnie się zmieniła kuchnia. Wydaje mi się, że to są wpływy takie, że wraz z turystami i z ilością turystów, które przybywają, to jednak ta kuchnia poszła bardziej w kierunku takim tajskim. I jednak te zmiany pod turystów zachodnich są bardzo duże. Oczywiście też idzie za tym, że powstało dużo restauracji pod turystów, więc jakby ta kuchnia już nie jest taka typowo birmańska. W tamtym okresie, jakby w roku 2009, to jednak tych turystów w ogóle nie było, więc ta kuchnia była bardzo uboga, z różnymi ziołami, przyprawami, kawałkami mięsa nieznanego pochodzenia. Więc jakby w różnych miejscach było to mniej lub bardziej zjadliwe, ale autentycznie to był wtedy realny problem.
Bazą jest ryż?
Ryż, różnego rodzaju sosy, mięsa, mnóstwo warzyw gotowanych, czy smażonych, nie smażonych, tylko w głębokim oleju przygotowywanych. Także naprawdę jest spektrum teraz jedzenia w Birmie jest bardzo podobne do tego tajskiego jedzenia, jakie mamy na ulicy. Jest po prostu przepyszne, mnóstwo kolorów i bardzo często tak naprawdę nie wiadomo, co się je, oprócz tego takich podstawowych składników typu ryż, mięso, jakiś sos sojowy i tak dalej. Plus różnego rodzaju przyprawy. Bardzo smaczne.
Jak już się tak rozpędzimy z tym jedzeniem, to dobrze jest wiedzieć, bo to jest inny klimat. Czy flora bakteryjna nam nie zaszkodzi?
Przede wszystkim polecam szczepienia obowiązkowe, czyli żółtaczka typu A i B. No, te szczepienia kilka miesięcy zajmują na pewno. Dur brzuszny, tężec, polio. To są takie podstawowe rzeczy, które każdy podróżnik, czy tam osoba, która wyjeżdżająca do takich krajów powinna mieć. Z racji tego, że tam jednak opieka medyczna jest na niskim raczej poziomie. Był taki przypadek, że koleżanka złamała nogę, więc wysyłaliśmy do Tajlandii, ponieważ szpital nie był w stanie właściwie zapewnić opieki. Nie ma jakby jednego sposobu na przygotowanie. No jedni twierdzą, że wypiją alkohol, inni po prostu, że już są przyzwyczajeni i sobie radzą, nie mają jakichś takich sensacji żołądkowych. Naprawdę jest różnie. Ja tylko zawsze polecam, żeby uważać na wodę, którą się pije. Ta woda powinna być ze sprawdzonego źródła, butelkowana, ze sklepu, nie na ulicy, ponieważ to jest jakby przyczyna różnych takich sensacji i problemów z żołądkiem.
I te soki czasem na ulicy wypijane z lodem, który to lód jest ewidentnie wodą nieprzegotowaną.
Oczywiście. Soki, kawy ze wspólnego kubka, tak jak kiedyś było u nas za komuną, czyli jest jeden tam saturator i szklanka i każdy z niej pije. Tak jest podobnie w wielu miejscach, szczególnie w tych regionach biedniejszych na północy, gdzie powyżej Mandalay, gdzie jest na przykład jedna filiżanka kawy i po kolei każdy z niej pije, więc jakby na takie aspekty trzeba uważać. Jedzenie nie jest jakby za dużym problemem. One nie są na pewno w higienicznych warunkach, jak przyzwyczajeni jesteśmy tutaj na miejscu w świecie zachodnim przygotowywane, aczkolwiek tam jest tak duża rotacja ludzi i tak szybko są przygotowane i pożywienie, że naprawdę to są raczej świeże produkty. Ostre kary i tak dalej powoduje, że lecą łzy, ale to skutecznie odkaża.
Łzy zdrowia.
Łzy zdrowia, tak.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Wędrowanie do krajów, które nie funkcjonowały w naszych podręcznikach do historii, jest o tyle ciekawe, że ich historię musimy poznać. W każdym razie dobrze by było. I nawet jeżeli kusi nas tylko ta przysłowiowa palma i ten cudowny klimat, gdzie ciągle świeci słońce, to dobrze jest się zorientować, co się w tym kraju w tej chwili tak naprawdę dzieje. Marcin Zaborowski z National Geographic właśnie realizuje projekt, który konfliktów birmańskich dotyczy.
Generalnie polecam każdemu, niezależnie czy to jest Birma, czy inny kraj, żeby zapoznać się z aktualną sytuacją na stronach MSZ-u. I oczywiście teraz mamy dostęp do internetu, więc nie jest to problem, żeby przeczytać o aktualnej sytuacji politycznej w danym kraju. Jeżeli chodzi o Birmę, to sytuacja jest tam bardzo mocno skomplikowana. Pod takim płaszczykiem bardzo egzotycznego kraju, wspaniałych ludzi, świetnego jedzenia, przepięknych miejsc, jeszcze takich nieskalanych turystycznie. Jak wejdziemy trochę głębiej w temat, a tego dotyczy mój projekt o Rohingyach, to zobaczymy, że sytuacja polityczna jest tam niezwykle trudna. Aung San Suu Kyi była noblistka, która teraz obecnie rządzi Narodową Partią Demokratyczną i rządzi w ogóle krajem. Oczywiście to nie jest rządzenie w pełni, ponieważ generałowie sobie zapewnili niezależność od urzędów cywilnych i zapewnili sobie też możliwość, że w momencie, kiedy urząd cywilny będzie chciał jakikolwiek zmienić status quo wojska, to mogą zrobić zamach stanu, więc jeżeli bym miał cokolwiek polecić w Birmie, to szczególnie w stanie zachodnim Birmie, tak zwanym Arakanie, który jest zapasmym wzgórz, on jest niejako trochę oddzielony od tej centralnej części, należy tam uważać na słowo Rohingya, ponieważ słowo Rohingya jest słowem tam zakazanym i nie może być używane, ponieważ spotyka się z niechęcią ludzi w stosunku do tej grupy etnicznej Rohingyów. To są muzułmanie, którzy stanowią mniejszość społeczną w stanie, ogólnie w Birmie, ale też w stanie arakańskim. Można sobie wyobrazić, jak na ile to jest wrażliwe słowo, że papież, który był w zeszłym roku tam w Birmie, nie wypowiedział tego słowa, chociaż wszyscy tego oczekiwali, ponieważ on dyplomatycznie wiedział, że w momencie, kiedy on wypowie słowo Rohingya, to już sobie buddyjscy ekstremiści ostrzyli zęby na chrześcijan, którzy też tam są. Można tam stąpać po cienkim lodzie, jeżeli chodzi o stan Arakan, aczkolwiek turysta, który pojedzie tak fotografować czy pojeździć i zobaczyć pewne miejsca, i tak nie zostanie z góry dopuszczony do miejsc takich tak zwanych miejsc zapalnych, ponieważ trzeba mieć tam pozwolenia. Obecnie po eksodusie w zeszłym roku władze wojskowe kompletnie nie wpuszczają nikogo, nawet korespondentów zagranicznych ani lokalnych, do północno-zachodniego stanu Arakan. To są wyłączone tereny, na lotnisku widzimy miejsca, które są wyłączone z turystyki. To są tak zwane czarne punkty na mapie Birmy, do których wjechać nie można z różnych powodów militarnych lub tego, że są na przykład uprawy narkotyków czy wielkie takie pola narkotyków, i można powiedzieć, że ktoś, kto nawet nieświadomie tam pojedzie, to siłą rzeczy nie wjedzie w te miejsca i tu trudno się wpakować w kłopoty. Najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ktoś się nieświadomie wpakował w jakiś taki teren, chociaż to jest raczej niemożliwe, to jest raczej to, że zostanie wydalony z tego dystryktu albo ewentualnie z Birmy, ale policja i wojsko bardzo skutecznie odcinają wszystkich od terenów, do których zachodnia prasa czy turyści nie powinni mieć dostępu.
O ile wiele nie wiemy o polityce czy o tym, co się dzieje w Birmie, to kiedy tam się wydarzyło ludobójstwo, to wszystkie właściwie media o tym opowiadały.
Ja generalnie zawsze zachęcam, że niezależnie do jakiego kraju pojedziemy, żeby jednak poczytać trochę na temat tej historii, bo fotografia to jest jakby już finalny efekt tego, co my zobaczymy, ale to, w jaki sposób pokażemy dany temat, wynika z naszej wiedzy i doświadczeń. Oczywiście to są przepiękne miejsca i to naprawdę warto zobaczyć, całe pagody na przykład w Baganie, no to jest coś niesamowitego. Aczkolwiek warto mieć tę świadomość, jak ten kraj funkcjonuje i politycznie, i społecznie, że jest tam 135 narodów oficjalnie spisanych, że była junta wojskowa, żeby mieć taki większy obraz i zrozumieć tych ludzi, więc będzie nam dużo łatwiej nawet podróżować w tych miejscach, zrozumieć pewne rzeczy. I zdecydowanie bez tego nie jest w stanie powstać dobra fotografia. Wszystko będzie powierzchowne.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj proponujemy wyprawę do Birmy. Marcin Zaborowski, fotograf National Geographic Polska. Co polecamy?
Przede wszystkim polecam, bo i tak większość turystów ląduje w pierwszej kolejności w Rangunie, bo jej stolicy. Więc polecam takie 2-3 dni w samym Rangunie, ponieważ no jest to samo miasto ciekawe samo w sobie, to jest raz. Dwa, że są tam no, przepiękne, wielkie, złote pagody. To jest takie pierwsze zderzenie z taką zupełnie inną architekturą. Na północy trochę dalej jest, jedni mówią, że niezbyt ciekawe, ja twierdzę, że dosyć ciekawe miasto Mandalay. Ma swój urok, nie wiem jak teraz, kilka lat temu, jak byłem po raz pierwszy, to było niesamowite, że wielkie miasto, kompletnie bez elektryczności i to było, robiło takie niesamowite wrażenie. Także jeżeli ktoś lubi takie przygody, to jak najbardziej. Niesamowite jest miejsce Inle Lake, jezioro, gdzie rybacy wiosłują na takich bardzo wąskich, ale długich łodziach, wiosłują nogami. Jedną nogą stoją na samym końcu łodzi, i drugą nogę sobie sprytnie przeplatają, a czy wiosło przeplatają przez drugą nogę i to wygląda tak, jakby rzeczywiście wiosłowali jedną nogą.
Czy mężczyźni tam mają jedną nogę dłuższą w związku z tym?
Nie, nie mają, ale rzeczywiście jest tak, że już są przyzwyczajani. Ten niesamowity balans, który oni potrafią zachować. Podejrzewam, że gdybym stał na takiej łódce, to od razu bym wpadł do wody. Oni na tych łódkach potrafią stać na jednej nodze, jeszcze wiosłować i łowić ryby. Ten niesamowity balans jest wyuczany już od dziecka, więc to widać nawet takie małe dzieci, które próbują tak wiosłować. Jest to naprawdę bardzo ciekawe. Też na jeziorze Inle mamy całe wioski, na samym jeziorze, także to jest fajne miejsce. Można sobie zrobić trekking z Mandalay do Inle. Ja akurat tego trekkingu nie uprawiałem, ale moi znajomi, którzy przychodzili tę trasę, mówili, że jest bardzo fajna, urocza, także to jest takie ciekawe doświadczenie, jak ktoś lubi trekkingowo.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Marcin Zaborowski jest fotografią National Geographic Polska. Wybieramy się do Birmy.
Można pojechać do stanu Arakan na północy. Jest takie mini pagody, jest niesamowite miejsce. Nie wiem, czy ono teraz jest akurat dostępne dla turystów, ale to warto sprawdzić. No i przede wszystkim Bagan i ponad 4000 pagód, które są na olbrzymim terenie. Niektóre pagody mają po kilkadziesiąt metrów wysokości. Zbiera się tam oczywiście teraz mnóstwo turystów na oglądanie zachodu lub wschodu słońca, ale tam jest 4000 pagód, więc naprawdę każdy jest w stanie wybrać którąś swoją, od takich naprawdę małych, uroczych do olbrzymich. I to jest fajne miejsce, polecam tam wynająć rower, sobie w spokoju pojeździć. Kilkadziesiąt hektarów spokojnie, jak nie więcej, takiego miejsca, tylko i wyłącznie dla siebie, więc jest naprawdę dużo miejsc. Też polecam zejść z tych głównych szlaków turystycznych, Rangoon, Mandalay, Inle Lake, pojechać do jakiejś mniejszej miejscowości. Tam zupełnie się czas zatrzymuje. Na północy od Mandalay byłem w takiej wiosce, już nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, w której stacjonował George Orwell. Bardzo fajna, nad rzeką, chwila spokoju, dwa klasztory buddyjskie z mnichami po obu stronach głównej ulicy. Też w każdej miejscowości, mniejszej lub większej, zachęcam do pójścia do klasztoru, bo to jest też fajne przeżycie i możliwość zobaczenia tych rytuałów mnisich. To jest fajna rzecz. Praktycznie jak ktoś jest ciekawy świata, to nie ma tam miejsca, które nie byłoby ciekawe w jakiś sposób. Jest też bardzo fajna miejscowość Xipo, ale to jest miejscowość, która jest koło już granicy z Chinami i tam można bardzo fajnie właśnie zrobić też trekking do różnych okolicznych wiosek. Są urocze miejsca i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Problem polega jednak na tym, że pewnie się nie posługujemy lokalnym narzeczem. Czy z podstawowym językiem angielskim damy sobie tam radę?
Damy sobie teraz radę. Kiedyś to był autentyczny problem. To było tylko język migowy albo kilku michów tylko potrafiło w podstawowym stopniu rozmawiać po języku angielskim. Bez problemu teraz damy sobie radę. Dużo młodzieży jednak się uczy tego języka. Nie ma absolutnie tu żadnego problemu.
Jest popyt, bo bywają turyści, więc też język funkcjonuje.
Dokładnie tak. No, jest okazja, żeby porozmawiać z turystami. To jest bardzo częste, że mnisi podchodzą do ludzi i chcą na przykład rozmawiać tylko po to, żeby sobie ten język podszlifować. Tak samo ludzie, mieszkańcy Birmy tak samo próbują rozmawiać. Nawet jak się tego języka nie zna, to nie jest żaden problem. Wiele razy w życiu w różnych krajach rozmawiałem, można powiedzieć w cudzysłowie, z ludźmi, kompletnie nie znając swojego języka i potrafiliśmy tak przez 3 godziny dowiedzieć się o sobie bardzo dużo. Gdzie mieszkamy, ile lat, ile mamy dzieci, takie podstawy, a później wchodzi w takie czytanie różnych gestów i gdzieś wspomaganie rysunkami, że naprawdę bez znajomości języka sobie świetnie można poradzić.
Kwestia otwartości.
Dokładnie tak.
Solamente por